Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, witam Państwa w politycznej dogrywce po raz pierwszy w 2020 roku. To też tematyka dzisiejszej audycji, podsumowująca niejako i ekonomiczna, gospodarcza, z dwoma zastrzeżeniami metodologicznymi. Po pierwsze, trudno oddzielić owe zagadnienia od polityki, a właściwie niemożliwe. Po drugie, zdecydowanie bardziej interesujące jest, co nas spotka w tej dziedzinie w roku 2020. Ale nie da się mówić o tym bez podsumowania roku ubiegłego. Zatem dziś gościem audycji jest pan dr Marcin Cywiński, ekonomista z Akademii Jakuba z Paradyża. Witam pana doktora.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, trudno wyodrębnić, oddzielić od polityki pewnie nie można 10 najważniejszych wydarzeń ekonomicznych, gospodarczych w 2019 roku?
Można wskazać takich kilka bardzo znaczących wydarzeń ekonomicznych, natomiast na pewno są powiązane z polityką. Niestety nie jesteśmy w stanie rozłączyć zupełnie.
No jest takie pojęcie nawet polityka gospodarcza i to wyjaśnia wszystko.
Zgadza się.
Czyli spróbujmy.
No myślę, że takim podstawowym czynnikiem czy wskaźnikiem, który każdy w Polsce zna czy wie, to jest utrzymanie w dalszym ciągu świadczenia 500+. Pomimo tutaj wielkich plusów i części minusów, które się pojawiają z punktu widzenia ekonomicznego, to utrzymanie tego wskaźnika, tego świadczenia, no jest dużym sukcesem ekonomicznym.
Ono jest podstawą również pewnego optymizmu i konsumenckiego popytu, prawda?
Oczywiście, no jeżeli potencjalny obywatel ma do dyspozycji dodatkowe źródło dochodu, prawda, czyli to świadczenie 500+, no to przekłada to się automatycznie na wskaźnik PKB i wskaźnik konsumpcji.
Bo te pieniądze natychmiast wracają na rynek i wszelkie inne dyskusje są mało merytoryczne.
Oczywiście, no pieniądze zawsze środki, które mamy tak zwane dowolne, możemy je dowolnie rozporządzać, najczęściej wracają na rynek.
Czyli tym zjawiskiem byłaby likwidacja biedy.
Tak, oczywiście takie założenia programu, przynajmniej w tych podstawach, nie zostały osiągnięte, bo wskaźnik dzietności, o którym mówiliśmy,
to był ten bardziej skomplikowany niż te dokładne.
Tak, natomiast mamy szereg efektów stricte ekonomicznych, które te świadczenie przyniosło. Oczywiście tutaj drugi taki element ekonomiczny to jest utrzymanie naszego rozwoju, czy utrzymanie PKB na poziomie tam średnio 4%.
No właśnie.
To oczywiście jest połączone z tym.
W czwartym kwartale 3,9, tak?
Tak.
A w całym 2019 4,2.
Dokładnie. Jest to dobry wskaźnik. Oczywiście jest to cały czas, znaczy bazuje cały czas na świadczeniu 500+, czyli na tych dodatkowych środków z budżetu, natomiast przekłada się to niewątpliwie na gospodarkę.
No i rozwój przemysłu i jednak ruszyło się coś, zawsze pan utyskiwał na brak inwestycji, no coś się w inwestycjach ruszyło jednak.
Zgadza się, mamy ruch, co prawda jest to dosyć znikomy poziom inwestycji, dlatego że z takich czynników może polityczno-ekonomicznych to niestabilność prawa, którą w dalszym ciągu mamy i to było też bardzo widoczne w gospodarce, no przedsiębiorcy, którzy mieliby inwestować duże środki, niestety mają pewne wątpliwości, no więc potocznie boimy się inwestować z uwagi na to, że nie wiemy, co będzie jutro, a ilość zmian i takie przeświadczenie, że te zmiany są wciąż na bieżąco wprowadzane i nie wiemy, co będzie jutro, powoduje lekką stagnację i takie zachowanie.
Nawet w dobrej wierze?
Oczywiście, oczywiście,
no. No i mówiliśmy na początku, że nie da się oddzielić od polityki. Ta nawalanka polityczna, przepraszam za kolokwializm, to też odstrasza inwestorów.
Zgadza się. No, z jednej strony odstrasza, ale z drugiej strony nawet ci, którzy są obecni na rynku, są nieufni wobec tego, co będzie dalej. I to myślę skutecznie powstrzymuje ich przed wzrostem poziomu inwestycji.
No jeśli myślą, że za chwilę może być zmiana władzy i ta opozycja dzisiejsza obiecuje, że wszystko odkręci, no to trudno im się dziwić.
Zgadza się. Mamy też takie elementy, które wynikają z zachowań polityków, różne deklaracje, które z jednej strony powstrzymują albo nawet odstraszają potencjalne inwestycje, prawda? Jesteśmy teraz świadkami wzrostu cen za energię elektryczną. no jest to bardzo poważny, negatywny bodziec dla gospodarki, no bo jakby nie było, wszystko jest powiązane z energią elektryczną.
No prawda? Tak, ale to są konsekwencje różnych międzynarodowych umów, prawda?
Zgadza się, zgadza się. Natomiast no niestety nie byliśmy na to przygotowani. Co prawda była mowa o tym, żeby szukać alternatywnych źródeł energii elektrycznej, żebyśmy przechodzili powoli na tak zwaną zieloną energię. Natomiast zostało to, no, mam wrażenie, tylko na etapie pewnych deklaracji. Natomiast nie wdrożyliśmy żadnych systemowych rozwiązań, żebyśmy mogli szukać alternatywnych.
No zbliżamy się do elektrowni atomowej jakoś jednak.
No zgadza się.
Wolno, ale może i dobrze.
Myślę, że to bardzo dobrze, że wolno, bo liczę po cichu, że dużo osób, no, że tak powiem, dojrzy do decyzji i zmienią ten pomysł energii atomowej na alternatywne źródła.
Absolutnie rozrzut opinii jest tragiczny zupełnie. Jedni w lewo, drudzy w prawo. Nie da się znaleźć konsensusu, ale przyrzeczenie rządzących jest takie właśnie, że będziemy mieli. Mało tego, chciałbym zapytać o tą energię zieloną. Ona jest droższa, prawda?
To wszystko zależy od tego, jak będziemy tą energię odnawialną zbierać, czy jak będziemy ją przechowywać, jak będziemy ją pobierać. Dlatego, że mamy dzisiaj naprawdę dużo ciekawych rozwiązań. Nawet jak mamy dzisiaj dyskusję o tym, żeby odchodzić od węgla, od klasycznego spalania węgla, ale mamy dzisiaj naukowe dowody na to, że możemy wytwarzać energię elektryczną z węgla, który jest jeszcze w złożu, więc wydobywać metan, który możemy spalać i możemy na podstawie gazu wytwarzać energię elektryczną. Prawda? No, mamy dużo naukowych doświadczeń.
Niedługo będziemy mieli tańszy o niebo gaz.
No, zgadza się, ale mamy dużo możliwości. Natomiast mam wrażenie, że ten dostęp...
To jest czysta energia, prawda? Ta z gazu.
Oczywiście. Ale mam wrażenie, że dostęp do wiedzy jest bardzo ograniczony, że trzymamy się takich bardzo oklepanych określeń na temat energii, no i idziemy taką najprostszą linią, prawda? Więc dobrze, odejdziemy od węgla, utworzymy elektrownie atomowe, no dobrze, ale co później, co z tymi odpadami, prawda? A jak z zabezpieczeniami, no sama energia atomowa, no jest według dla mnie, no jest dość ryzykownym przedsięwzięciem, tak?
Ba.
Nie dość, że jest bardzo droga, no to konsekwencje później mogą być też dość poważne dla całej gospodarki.
No dziś podobno technologie już są tak bezpieczne, ale zostawmy to, bo to nie jest kwestia ekonomiczna, ale kwestią ekonomiczną w tej materii jest na pewno sprawa wydobycia węgla. To jest ogromna część naszej gospodarki i gdyby tak odejść od węgla całkiem, to będziemy mieli problem społeczny i ekonomiczny jednocześnie.
Istotnie.
To się nikomu nie udało, wygaszanie.
No, koszty wydobycia węgla są dosyć wysokie. Nawet widać to w przypadku takich wskaźników importu i eksportu węgla, bo okazuje się, że bardzo dużo tego węgla importujemy z zagranicy, bo jest po prostu tańszy. Koszty wydobycia z zagranicą...
Przedsiębiorstwa tak decydują, nie polityka państwowa.
Zgadza się, ale z czegoś to wynika. Wynika to z tego, że koszty wydobycia są za granicą niższe niż w Polsce. Co jest dosyć dużym paradoksem.
Szczególnie za wschodnią granicą.
Dokładnie. Dlatego
płace są niższe.
Warto byłoby zastanowić się, co zrobić, żeby koszty wydobycia były niższe tutaj w naszych rodzimych fabrykach czy kopalniach. Jest to możliwe.
I te technologie, żeby były bardziej ekologiczne, krótko mówiąc.
Zgadza się, No możemy, jeżeli mówimy nawet o zielonej energii, mamy, większość decydentów jakby jest skłonna do tego, żebyśmy kupowali tą technologię z zagranicy, prawda? Więc kupowali duże turbiny wiatrowe o obrocie osi poziomej, prawda? Które klasycznie widzimy na polach, na tych naszych horyzontach. Natomiast mamy rodzime rozwiązania, które też proponują nam wiatraki, czy te turbiny wiatrowe, o obrocie osi pionowej, które są tańsze, są bardziej wydajne.
I one się nadają do morza na przykład?
Oczywiście, no, nadają, one są małe,
to
takie
są miejsca,
konstrukcje modułowe.
Można...
Możemy je stawiać nawet na wieżowcach naszych budynków i one się obracają przy niewielkiej sile wiatru, prawda? I moglibyśmy z tego skorzystać. Natomiast nie wiem dlaczego.
Ciągle są jakieś...
Gdzieś są w takiej strefie zakazanej. Nie mówimy o tym, decydenci o tym nie rozmawiają, jakby ten poziom dostępu do wiedzy jest bardzo ograniczony.
Czyli wiedza i jeszcze raz wiedza z ekonomią związana, ale i z technologią i z techniką, jak
już ustaliliśmy. Ja myślę bardziej, że jeszcze to, co jest istotne, to otwartość na zmiany, prawda? To, że mamy bardzo dużo nowych technologii i ta otwartość na te zmiany, technologiczne, które się pojawiają, jest też dużym takim bodźcem do potencjalnego rozwoju.
Czyli coś jednak przeszkadza. Biurokracja.
Myślę, że zdecydowanie biurokracja i taki opór przed tym, żeby coś zmieniać. Jakby przywykliśmy do tak zwanej strefy komfortu.
Niestety,
to, co znamy, to jest dobre. I z tego
pułapka to się nazywa, tak? Pułapka średniego rozwoju?
Zgadza się.
Już fajnie jest. A nie jest.
No nie jest. Moglibyśmy o wiele, wiele zrobić i lepiej.
Co dalej, panie doktorze?
Co dalej? Myślę, że takim też widocznym symptomem ekonomicznym, który widzieliśmy w tym roku, to zakaz handlu w niedzielę. Z jednej strony my oczywiście mówimy o tym, że...
Forsowany głównie przez Związek Zawodowy Solidarność.
Tak, tak.
W interesie o tym, żeby... kobiet pracujących w handlu.
Zgadza się. No, z punktu widzenia ekonomii, no nie jest to istotne. Ja oczywiście każdy ekonomista
jest... Świat się nie zawalił.
Dokładnie.
Już wiemy.
Ale prawda jest taka, że no, każdy ekonomista jest zwolennikiem no, wolnego rynku, a więc żeby państwo jak najmniej ingerowało, żeby rynek się samoregulował, prawda? Natomiast takie rozwiązania ustawowe...
No, sympatycznie jak zwykle, że nigdzie nie ma tego typu rynku, o którym pan mówi, jakiegoś Smysa czy w tej koncepcji liberalnej.
Zgadza się, ale możemy ograniczać...
To są mieszane...
ingerencje prawa i ingerencje polityki w gospodarce. Jesteśmy w stanie naprawdę stworzyć bardzo proste i przejrzyste rozwiązania i pozwolić, żeby rynek sam się regulował, żeby sam reagował na potencjalne zmiany.
Ciągle się wspomina 89 rok i uchwałę Wilczka.
Zgadza się. No mieliśmy taki przykład i dał efekty pozytywne, prawda? Natomiast
ale na
krótką
metę.
Tym krokiem staraliśmy się to bardziej regulować i coraz bardziej tą wolność gospodarczą ograniczać. No i to był bardzo... No mamy tego skutki dzisiaj, prawda? Co jeszcze? Myślę, że też takim istotnym wskaźnikiem była dyskusja na temat ZUS-u, prawda? Więc wzrostu składek na ZUS.
Stykająca bomba, mówią fachowcy.
O likwidacji 30-krotności ZUS-u. Oczywiście jest to bomba z tak zwanym opóźnionym zapłonem, bo to, że dzisiaj możemy mieć większe wpływy do ZUS-u...
No bo one są większe, bo nie ma bezrobocia, prawda?
Tak, jest dobrym plusem. Natomiast w perspektywie odległej trzeba będzie...
Spowolnienia gospodarczego, bo ono przyjdzie. Nie,
będzie, oczywiście. Widzimy dzisiaj, już końcówka 2019 roku pokazała, że już widać symptomy spowolnienia. Już w Europie mamy symptomy, które mówią o tym, że ta gospodarka będzie...
No nasz największy partner handlowy,
później tak,
czyli Niemcy... są już bliscy kryzysu nieomal.
Tak, no ale to nie tylko Niemcy, bo już mówimy o tym, że Francja zaczyna dostrzegać te problemy, kraje Beneluxu, Skandynawia zaczyna spowalniać, więc jakby te symptomy są widoczne. Jak teraz do tego dodamy jeszcze ten ZUS i mowę o ustawowym określeniu płacy minimalnej, prawda, co dość bardzo duże, bardzo duże zagrożenie dla gospodarki. Ustawowo chcemy regulować wysokość...
No, ale jest też nacisk lobby pracowniczego.
Zgadza się. Ja jako ekonomista bardzo, bardzo bym wolał rozwiązania idące w drugą stronę, a więc zmniejszenie obciążeń dla przedsiębiorców, ograniczenie podatków, ograniczenie składek na ZUS. To się przekłada oczywiście jakby z drugiej strony.
Jest takie, że oni nie będą inwestować, tylko... jak to się kiedyś ładnie mówiło, tezauryzować dobra, kupować rzeczy luksusowe, odkładać, bo takie no, miliardy są na kontach naszych przedsiębiorców.
Zgadza się.
Nieruszane.
Tak, ale jeżeli przedsiębiorcy do tej pory widzą, jak szybko zmieniają się przepisy prawa, aspekty prawno-polityczne są niestabilne, to nigdy nie zdobędziemy zaufania przedsiębiorców. To zawsze będzie się odbijało w gospodarce.
Czy o bezrobociu już pan coś mówił?
Jeszcze nie. No bezrobocie mamy niskie i to jest wielki sukces. No mamy dzisiaj nawet sytuację, gdzie brakuje rąk do pracy, brakuje pracowników. Oczywiście jest to w pewnym sensie też pokłosiem świadczenia 500+, o którym mówiłem na samym początku, no bo też... No,
przymus ekonomiczny niektórych matek na przykład
konsumenci potrafią kalkulować.
Liczyć.
Prawda? Dokładnie. Jeżeli stawka czy wynagrodzenia jest niska, albo jest równowarta świadczeniom z 500+, no to siłą rzeczy nie będziemy chcieli iść do pracy, prawda? Możemy te możliwości
ale
swoje wykorzystać.
Ale nic nie zastąpi opieki matki nad dzieckiem, prawda?
Oczywiście.
Żadne żłobki, żadne przedszkola.
Oczywiście, jak najbardziej. ale między innymi przez to...
To jest pewien komfort i luksus, czyli no
z jednej strony mamy luksus, ale z drugiej strony no, brakuje nam rok do pracy. Oczywiście zasilamy przedsiębiorstwa tą ludnością napływową.
Za wschodniej granicy głównie, tak, Ukraińcami. No,
ale to też pytanie jest, jak długo nam się uda utrzymać taką sytuację, prawda?
Dobrze wiemy,
że bardzo wielu pracowników napływowych traktuje Polskę jako kraj taki przystanku, prawda? Chcieliby iść dalej, bardziej w stronę zachodniej Europy, gdzie stawki wynagrodzenia są o wiele, wiele wyższe.
Ale tu nie ma problemów językowych, tu jest sympatyczniej.
Tak,
i bezpiecznie ostatnio się dowiedzieliśmy.
Oczywiście.
Panie doktorze, ja nie miałem złudzeń, że wyczerpiemy temat. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Pewnie jeszcze do tego wrócimy, rysując jakieś perspektywy na 2020 rok. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Przypomnę, komentował dla Państwa pan dr Marcin Cywiński, ekonomista z Akademii Jakuba z Paradyża. To była Polityczna dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała, a na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Zatem do usłyszenia.